Przed mikrofonem Damian Dąbkowski w audycji Inkubator. Witam w tym zbliżającym się ku końcowi długim weekendzie majowym. Na szczęście w tym roku pogoda wyjątkowo dopisała w majówkę, więc na niejednej działce dało się wyczuć zapach kiełbaski z grilla. Niestety wiele z osób korzysta z jednorazowych tacek, kubeczków, sztućców, przez co generują bardzo dużo odpadu na koniec towarzyskiej imprezy. Na szczęście niektórzy mają to na uwadze. A mowa o szczecińskich naukowcach, którzy stworzyli materiały, z których mogą powstać m.in. biodegradowalne, nawożące agrotworzywa. W Europie zastosowania opakowaniowe są największym sektorem zastosowań dla przemysłu tworzyw sztucznych i stanowią około 40% całkowitego zapotrzebowania na tworzywa sztuczne. Konwencjonalne opakowania z tworzyw sztucznych są odpadami poużytkowymi, które są bardzo trudne do utylizacji i stanowią poważne obciążenie dla środowiska ze względu na ich dużą objętość i niezdolność do biodegradacji czy też biokompostowania. Głównie stałe odpady komunalne składają się z pojemników i odpadów opakowaniowych. Stały wzrost ilości odpadów opakowaniowych przyczynił się do znacznego wzrostu zainteresowania surowcami, które pochodzą ze źródeł odnawialnych. Co więcej, obecne wymogi ochrony środowiska wymuszają wycofanie powszechnie stosowanych polimerów ropopochodnych. Spowodowało to więc ogromny rozwój innowacyjnych biopolimerów i biotechnologii. Zespół Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie opracował biodegradowalne i zawierające substancje nawożące materiały, z których można uformować m.in. doniczki. Materiał ten szybko rozkłada się w glebie i nie generuje mikroplastiku. Jak opowiada pomysłodawczyni tego projektu, celem jest otrzymanie materiałów w 100% biodegradowalnych, wytwarzanych z surowców naturalnych pochodzenia roślinnego do celów agrotechnicznych i ogrodniczych. Ich główną funkcją jest wspomaganie uprawy i nawożenie roślin. Obecnie najbardziej rozpowszechnionymi polimerami biodegradowalnymi są polilaktyd, polihydroksymaślan, polikwas glikolowy oraz polimery pochodzenia naturalnego, takie jak skrobia i celuloza. Każdy z tych polimerów ma wiele różnych zalet i wad. Jednym ze sposobów na wydobycie pozytywnych cech tych materiałów jest ich wzajemne mieszanie. Zaletą takiego podejścia jest możliwość wykorzystania znanych już metod wytwarzania standardowych polimerów i konwencjonalnych maszyn. Polilaktyd czy polihydroksymaślan są bardzo uniwersalnymi, ale też drogimi polimerami. Dlatego ich modyfikacja poprzez mieszanie z naturalnie występującymi polimerami może spowodować znaczne obniżenie kosztów materiałowych, bez uszczerbku na biodegradacji. Z drugiej strony, w większości przypadków pary biopolimerów są termodynamicznie niemieszalne, co uniemożliwia ich mieszanie na poziomie molekularnym w celu zwiększenia adhezji międzyfazowej i poprawy kompatybilności. Pomiędzy matrycą polimerową można dodać szereg różnych środków. Istnieje też wiele doniesień, które wskazują, że włączenie dodatków wzmacniających, takich jak kwas akrylowy, anhydryd maleinowy, metylenodifenylodiizocyanian czy napełniaczy, mogą przyczynić się do znacznej poprawy mieszalności tych właśnie mieszanek biodegradowalnych. W związku z tym produkcja bioblendów zawierających wyłącznie surowce w pełni naturalne jest ogromnym wyzwaniem. Jeden z polimerów, polilaktyd, jest otrzymywany w wyniku kondensacji kwasu mlekowego lub polimeryzacji z otwarciem pierścienia cyklicznych laktydów i posiada jedne z najbardziej korzystnych właściwości do wytwarzania wysokiej jakości, przyjaznych dla środowiska materiałów opakowaniowych. Polilaktyd posiada bardzo dobre właściwości mechaniczne. Wysoki moduł Younga, wytrzymałość na rozciąganie, dodatkowo wysoki stopień przezroczystości i jest łatwo przetwarzalny, tak samo jak konwencjonalne tworzywa sztuczne pochodzenia petrochemicznego. Niestety, ze względu na wysoką cenę i pewne wady w postaci kruchości i niskiej elastyczności, polylaktyt nadal nie może całkowicie zastąpić konwencjonalnych tworzyw sztucznych. Jednym z prostych rozwiązań pozwalających na obniżenie kosztów polilaktydu wydaje się być mieszanie go z termoplastyczną skrobią, polimerem otrzymywanym w wyniku mechanicznego i termicznego przetwarzania skrobi natywnej z plastyfikatorem. Termoplastyczna skrobia jest wysoce biodegradowalnym, niedrogim i obficie dostępnym biopolimerem, mogącym służyć jako napełniacz polilaktydu. Główną funkcją plastyfikatora jest obniżenie temperatury topnienia skrobi natywnej, co pozwala na zastosowanie tradycyjnych technik przetwarzania tworzyw sztucznych, takich jak wytłaczanie i formowanie wtryskowe. Ponadto plastyfikator obniża temperaturę zeszklenia i zwiększa elastyczność. Z kolei głównymi wadami skrobi są niezadowalające właściwości mechaniczne, migracja plastyfikatorów z matrycy oraz hydrofilowość. Jednak według doniesień literaturowych w większości przypadków mieszaniny polilaktyd, termoplastyczna skrobia, mieszaniny te wykazywały bardzo słabą adhezję międzyfazową. Z drugiej strony poprawę właściwości mieszanin można uzyskać poprzez włączenie reaktywnego modyfikatora. Drugim z wysoce biodegradowalnych polimerów jest epoksydowany olej sojowy, który należy do szerokiej grupy olejów roślinnych, czyli substancji opartych na surowcach naturalnych, powszechnie stosowanych jako plastyfikatory polimerów. Istnieją dane dotyczące dodatku epoksydowanych olejów roślinnych jako plastyfikatorów i modyfikatorów w celu poprawy kruchości i niskiej elastyczności polilaktydu, co objawia się głównie wzrostem wydłużenia przy zerwaniu przy jednoczesnym obniżeniu właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu. W innych jeszcze pracach, w których dodatek epoksydowanych olejów sojowych do termoplastycznej skrobi prezentuje odmienny trend. Inni badacze modyfikowali in situ termoplastyczną skrobię epoksydowanym olejem sojowym, stosując mieszanie reaktywne. Stwierdzili wówczas obecność reakcji kondensacji pomiędzy pierścieniami oksyranowymi a grupami hydroksylowymi. Prowadziła ona do wzrostu wytrzymałości na rozciąganie, moduły sprężystości i hydrofobowości otrzymanych materiałów. Więc ogromny potencjał epoksydowanych olejów sojowych wynika prawdopodobnie z budowy ich cząsteczki, to znaczy dużej masy cząsteczkowej, występowania reaktywnego pierścienia oksyranowego i długich łańcuchów węglowych. Po tym teoretycznym wstępie zatrzymajmy się, bo za chwilę opowiem o szczegółach projektu szczecińskich naukowców.